to słowo wiemy. I w końcówce tego listu jest kilka razy pod rząd. Kiedy pierwsze tutaj to miejsce znalazłem, to myślę, że dzisiaj też to idzie zauważyć, że żyjemy w takim czasie, że wielu ludzi tak ma taką postawę. Tu jest napisane, to jest tak, 2 rozdział i 20 wiersz, to jest pierwszy raz tutaj powiedziane, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Ja myślę, że z jednej strony jest to niesamowite błogosławieństwo, ale z drugiej strony taka postawa, kiedy jest wyrażeniem jakiejś takiej ignorancji czy zarozumiałości, bo z tym się też często spotykamy, że to jest tragiczne, prawda? A że wiele razy stykamy się z czymś takim, że człowiek po prostu, kiedy często to w rozmowie po prostu widać i my to przeżywamy, że wiele razy, czy nawet my sami zajmujemy taką postawę, że ktoś nam próbuje coś powiedzieć, a my i tak już wiemy wszystko lepiej, prawda? I myślę, że to jest tym negatywnym tego słowa znaczeniu, że wiele razy człowiek zajmuje taką postawę, ale nie wynika to z tego stania na tym właściwym gruncie. I tutaj w tym miejscu należałoby być bardzo ostrożny, prawda? Że wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko, a Jan to tutaj pisze w tym pozytywnym świetle. Tu potem dalej właśnie tak znowu jeszcze w jednym miejscu z taką pewnością, bo kiedy człowiek stwierdza i mówi i używa tego słowa, że wie, wiecie, to jest to takie stwierdzenie czegoś konkretnego, prawda? I że nie może być inaczej, po prostu ty wiesz, jesteś tego pewien. I następne miejsce jest w 3 rozdziale tego 1 listu Jana i Jan znowu pisze coś takiego, że my wiemy. On o tym wiedział, ale nie tylko on, ale kiedy pisał do tego zboru, to mówi, my wiemy, że przyszliśmy ze śmierci do żywota. My wiemy, my to znamy, my w tym jesteśmy. Dlaczego? Po prostu jaki był taki widzialny znak tego, po prostu, że to było ich udziałem? Bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Wiecie, takich parę myśli mi się tylko nasunęło. Co to znaczy miłować braci? Ja myślę, że to, co mówi Słowo Boże na temat miłości, że miłość jest przede wszystkim cierpliwa. I wiecie, przeczytam to, bo wiele razy mamy jakieś takie własne myśli na temat miłości, a tutaj skoro Jan używa tego słowa, że my wiemy, żeśmy przyszli ze śmierci do żywota, to można powiedzieć, no, zupełnie dwa różne skrajne położenia. Tutaj śmierć, a tutaj życie. I on to bardzo wyraźnie widział, on tego był pewien, że kiedyś było tak, a teraz jest tak. I my wiemy, że przyszliśmy ze śmierci do życia. Dlaczego? Bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. I nie jest to tylko kwestia odczuć i nastawienia, chociaż też można powiedzieć, to jest bardzo ważne, ale przez to, że wydaje się, że niekiedy pewne rzeczy tak bardzo dobrze znamy, to człowiekowi pewne rzeczy umykają. I wiecie, myślę, że dobrze będzie, kiedy przeczytamy o tym, jaka jest miłość. Że to nie jest taka miłość, jak świat o niej mówi, jak świat ją sobie wyobraża, jaka jest ta świecka definicja miłości, ale kiedy właśnie popatrzymy się do tego listu do Koryntian, to tutaj widzimy, w czym ta miłość się objawia i czym ona jest. I wiecie, na pierwszym miejscu jest powiedziane, że miłość jest cierpliwa. Że kiedy człowiek od Pana to bierze i w stosunku no, do wielu różnych może okoliczności i do ludzi, którzy są wokół niego, umie właśnie zachować taką postawę, to jest miłość. Kiedy człowiek jest cierpliwy. Tu potem napisane dalej, że miłość jest dobrotliwa. To każdy może mieć już takie jakieś swoje skojarzenia. Ale tu potem jest powiedziane, że nie zazdrości. Gdzieś w przypowieściach Salomona jest powiedziane, że od zazdrości, że chyba nikt nie jest wolny, że trudno nawet znaleźć, że kto jest wolny od zazdrości, że człowiek coś zobaczy, coś usłyszy, wiecie, i budzi się to pragnienie, że jeżeli ktoś ma coś więcej, ktoś lepiej stoi, czy jest bardziej szanowany, poważany, to wszystko jest gdzieś ukryte, ale są to takie odczucia i stany naszej osobowości, naszej duszy, po prostu, że to przeszkadza nam żyć, bo jeżeli byśmy to zostawili, prawda, że ta zazdrość zostanie w nas, to za tym pójdą dalsze jakieś działanie, że niekiedy będziemy chcieli właśnie tych ludzi, którzy to mają, będziemy ich chcieli poniżyć, prawda, bo my tego nie mamy i my chcemy im za wszelką cenę pokazać, że oni są też tacy jak my, prawda. I niekiedy ta zazdrość w taką stronę idzie. I tu jest powiedziane, że miłość czegoś takiego nie robi, że to jest inny stan serca, że takiego nastawienia w miłości nie ma. Tu potem też jest właśnie kolejna taka rzecz niesamowita. Popatrzcie się, jak bardzo to jest praktyczne. Ja nie mówię z tej pozycji, że ja to wiem i mam, tylko tak właśnie kiedy słyszeliśmy to słowo, którym brat Krzysztof się dzielił, o tym, że my wiemy, to widzę po prostu, do czego nas to prowadzi. Kolejną rzeczą, która jest cechą miłości i nie jakieś nasze własne wyobrażenia, to tu jest powiedziane, że miłość nie jest chełpliwa. I to, co potem ten kolejne słowo mówi, nie nadyma się. Popatrzcie się, znowu jak gdyby, kiedy popatrzymy się na przeciwstawne, jak gdyby stany tym rzeczom, jak szybko po prostu to się budzi w sercu człowieka i w ogóle w życiu, że człowiek lubi się chełpić, prawda? Coś ma, chce coś pokazać, że do czegoś doszedł, coś osiągnął. I rozumiem, że człowiek ma takie poczucie właściwe, że coś znaczy, że to ma wartość, ale kiedy człowiek się zaczyna już jak gdyby chełpić, pysznić, tu jest nawet powiedziane, że się nadyma, zaczyna róź we własnych oczach, że po prostu, że to, co ma, czy co osiągnął, czy jeszcze z innej strony można by było podejść, wiecie, to znowu już można powiedzieć, że to nie jest miłość, prawda? Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się. Popatrzcie się, też znowu taka kolejna rzecz, nie wiem jak to, ale to są takie bardzo też bliskie rzeczy, że jak szybko po prostu człowiek się unosi, po prostu coś go dotknie, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. I teraz chyba ten najtrudniejszy, taki ten siódmy werset, żeby go jakoś opacznie nie zrozumieć i żeby nas o to słowo nie prowadziło, bo myślę, że słowo nie prowadzi człowieka do jakiegoś zakłamania i obłudy, tylko że brak zrozumienia po prostu, bo człowiek wiele razy może mieć słowo i jak gdyby, kiedy po swojemu próbuje je dostosować do swojego życia, to może jakoś po prostu wypaczyć to wszystko. Tu jest powiedziane, że wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Ja myślę, że to wypływa z tej znajomości Pana, że człowiek jest gotowy właśnie zająć taką postawę. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci, miłość nigdy nie ustaje. I Jan mówi, że my wiemy, że przyszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Tak sobie pomyślałem, a więc te rzeczy w tych naszych relacjach, kiedy mówimy o miłości, są naszym udziałem. Że na pierwszym miejscu to, co apostoł Paweł też podkreślał, kiedy mówił do zboru w Koryncie, że to, co było też taką szczególną cechą jego jako apostoła, to mówi, na pierwszym miejscu wymienia, że wielką cierpliwość, którą Pan mu dał, a musiał niesamowicie dużo rzeczy znieść. I brak cierpliwości oznacza, że człowiek się zniechęca, że może coś zostawić, może się odsunąć, a my wiemy, że on do końca, mimo że wiele razy po prostu te okoliczności się tak ułożyły, że mógłby ze wszystkiego zrezygnować, a jednak stał i był w tym miejscu, w którym go Bóg postawił. Dlatego, że sam doświadczał tej Bożej miłości i w tej miłości zajmował taką postawę, która była zbudowaniem, a nie jakimś innym stanem, po prostu, który miał ten pozytywny wpływ na Kościół. Ale to tak, jak gdyby przy okazji tego wszystkiego, co tutaj czytamy. I potem chciałbym jeszcze końcówkę tego listu Jana przeczytać i abyśmy wspólnie zobaczyli, popatrzcie się, ile razy tu jest powiedziane właśnie o tym, że my wiemy. Pierwsze, tutaj w tym już końcowej części tego piątego rozdziału listu Jana jest powiedziane o modlitwie. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I teraz Jan pisze i używa tego słowa, a jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Wiecie, cały czas jak gdyby poruszamy się w tym zakresie tej pewności i to nie takiej pewności, która by wynikała jak gdyby z tego, co na samym początku mówiłem, że wiecie wszystko w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, a że tą swoją ufność i tą swoją pewność, tak jak tutaj ten autor to dedukuje, że jeżeli o coś prosimy według Jego woli, wiecie, to on był z tego 100% pewny, że jeżeli coś jest według Jego woli, że Bóg to słyszy. To jest niesamowite i co do tego nie ma cienia wątpliwości. I to prowadziło go do takiej wiary, że on potem w tym kolejnym stwierdzeniu mówi, że jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, to on teraz już mówi w czasie teraźniejszym, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Wiecie, przypomina mi się teraz tylko taki przykład, który był w życiu Daniela, że właśnie decyzja w niebie już zapadła, kiedy Daniel się modlił, ale w tej przestrzeni na powietrzu są duchy ciemności, które się sprzeciwiały, żeby ten anioł mógł dostarczyć odpowiedź Danielowi. Ale w tej jednej chwili, wiecie, kiedy Daniel zgodnie z Bożą wolą się modlił, to od razu, kiedy ta modlitwa dotarła do Bożego tronu, wiecie, to widzę, to się wypełniło, że on już to otrzymał. Była tylko kwestia jak gdyby realizacji tego czasu, kiedy to się zrealizuje i tam taki bogobojny po prostu mąż musiał czekać 3 tygodnie, zanim ten anioł do niego dotarł. No, powiedzielibyśmy, no, niesamowite, prawda? Ale odpowiedź była od razu. I popatrzmy się, czy to słowo się nie wypełnia, że jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, to też wiemy, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Ale gdybyśmy się tak przez moment zastanowili, skoro ta odpowiedź nie dotarła w tym czasie, w którym on się tego spodziewał, to na pewno przychodzą takie chwile zwątpienia, prawda? A ja widzę, że wiele razy ciągle na nowo człowiek potrzebuje stanąć na gruncie słowa. Nawet nasze odczucia mogą co innego mówić, ale jeżeli żeśmy coś wzięli od Pana i było to tylko dla nas i wiem, że jest to Bożą wolą, to na pewno Pan za tym stoi i On już nam to darował. I tu potem jeszcze jest kilka razy to słowo użyte, 3 razy. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. To może też dla nas być w pewien sposób kontrowersyjne, ale tylko w pewien sposób. Ale znowu widzę, popatrzcie się, pewne rzeczy są fundamentalne. I dla Jana było to tak oczywiste, jeżeli chodzi o modlitwę i o to życie w grzechu, to dla niego to też była fundamentalna prawda. I on mówi coś takiego, że wiemy, że żaden tych, którzy z Boga się narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Ja myślę, że tu chodzi też bardziej o to, żeby nie być w grzechu, żeby nie być w tym stanie upadku. Że jeżeli ktoś się narodził z Boga, wiecie, to ta Boża obecność, nim to Słowo Boże nie pozwoli na to. Po prostu tych rzeczy nie można absolutnie w żaden sposób pogodzić, żeby móc żyć w grzechu, a przy tym myśleć sobie, że człowiek jest wierzący. Bo apostoł Jan pisze, my wiemy. On tego był 100% pewny, że te rzeczy są nie do pogodzenia. To jest tak, jakby światło z ciemnością wymieszać. Po prostu to nie funkcjonuje w taki sposób. A potem wyznaje i znowu mówi, my wiemy. My wiemy, że z Boga jesteśmy. To, co już tutaj było powiedziane. My wiemy. Ja myślę, że to jest niesamowita, błoga pewność, która jest w sercu człowieka wierzącego. Że nie, że kiedyś będziemy, czy może jeszcze jakiegoś innego czasu użyjemy, ale on pisze, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a też wiedział i widział to wyraźnie. On mówi, a cały świat tkwi w złem. Wiecie, to jest niesamowite, że te listy Jana są tak proste, ale to nie był wyraz prostactwa, tylko wyraz tego, jak wyraźnie widział po prostu te rzeczy, które przeżywał z Panem. I kiedy on o tym mówi, to mówi to w tak jasny i prosty sposób, że my dzisiaj, wiecie, wiele razy, kiedy czytamy te słowa, to często widzę, że potrzebujemy niesamowicie dużo, jak gdyby na ten temat mówić i ta interpretacja niekiedy jest taka dosyć karkołomna, że brakuje nam takiego spojrzenia, takiej postawy, o jakiej mówi Słowo Boże. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. I potem to końcowe stwierdzenie dotyczy naszego Zbawiciela i nas samych. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Takie proste, ale jak jasne, stanowcze stwierdzenie tego, co mamy w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I tu jest powiedziane, że On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. My wiemy, że przyszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. I myślę, że to jest ta rzecz, o którą przez całe życie po prostu będziemy walczyć. Dlatego, że jest ktoś, kto chce nam to zabrać. Jest ktoś, kto chce, aby obraz Kościoła był wypaczony. I myślę, że wiele razy na przestrzeni, wiecie, czasu możemy widzieć, jakim wielu wypaczeniom uległ obraz Kościoła. Ten Kościół był tworzony według myśli człowieka, według własnego pomysłu, według własnego wzoru. I często ludzie myśleli, że rzeczywiście tak Kościół wygląda. Ja widzę, jak bardzo potrzebujemy, aby być w Słowie, aby znać Jezusa według Słowa, według Ducha Bożego, według Ewangelii, według listów, które napisali ci, którym On się objawiał. Wiecie, apostoł Paweł to nie był człowiek, tak on sam o sobie mówi, że to ze słyszenia albo że ta Ewangelia mu została przekazana przez człowieka. To pierwsze objawienie i potem te wszystkie kolejne po prostu to były objawienie samego Pana Jezusa Chrystusa w swojej chwale, w swojej potędze. To go zmieniło, ale też on miał ten obraz Kościoła, jak Kościół powinien wyglądać i on o tym Kościele pisze. I można powiedzieć, że już od samego początku były ruchy, były prądy, po prostu, które ten obraz chciały wypaczyć, wykrzywić. I on wiedział, że ta walka to nie jest walka z człowiekiem, chociaż niekiedy po prostu mówił o pewnych ludziach, ale on wiedział, że ona się dzieje na tej płaszczyźnie duchowej. Ale on był tego pewny. On wiedział, do kogo należy, jak Kościół powinien wyglądać. Pisał o tym w taki też prosty, niekiedy taki bardziej niezrozumiały sposób. Tam myślę, że jeżeli chodzi o Piotra, on nawet sam to podkreślił w swoim liście, że mówi, że apostoł Paweł wypowiada się o tych pewnych rzeczach, ale to chodziło o to rozróżnienie między łaską a prawem. I on mówi, że są tam pewne rzeczy niezrozumiałe. I mówi, że którzy pewni ludzie przekręcają ku swej własnej zgubie. I dlatego, wiecie, kiedy my czytamy Słowo Boże, potrzebujemy, żeby tak, kiedyś to Aleksander Barkoszczy też powiedział, żeby być jak ta owieczka, prawda, że ona się pasie, ona zbiera tą trawkę, a potem jeszcze tak dużo czasu ona ten pokarm z żołądka wraca i jeszcze raz go po prostu jak gdyby spożywa. To jest takie niesamowite z jednej strony, ale myślę, że my jako ludzie wierzący też czegoś takiego potrzebujemy, że jeszcze powiem, wiecie, taki przykład, bo to jest taki pewien obraz tego, na ile my żyjemy słowem, a na ile żyjemy po prostu jak gdyby tak jak wszyscy inni na tej ziemi. Wiecie, pamiętam takie spotkanie, które mieliśmy kiedyś u nas w domu. To było wtedy z taką grupą młodzieży. I wiem, że to bardzo dużo nas tam, cały pokój był. I dzieliliśmy się, mówiliśmy o słowie, czytaliśmy słowo. I wiecie, kiedy tak zachęcało się, żeby ten podzielił się, żeby ten coś powiedział, to tak jakby było bardzo trudno kogoś pociągnąć, żeby też się czymś ktoś podzielił i dołączył. I wiele razy była taka głucha cisza, że jak na przykład ja nie mówiłem albo ktoś inny, to nikt inny już nic nie mówił. I ja tego też nie mówię, wiecie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że czy kogoś po prostu chcę wyszydzić, bo to nie o to mi chodzi, ale mnie to od razu uderzyło. Wiecie, i kończy się ta oficjalna część, to nasze spotkanie, które było rozpoczęte modlitwą, kończy się modlitwą, prawda? I kończy się jak gdyby ta oficjalna część. I nagle mamy taką już taką chwilę, taką już nieoficjalną. I nagle wszystkim się tak rozwiązują języki, że właściwie zrobił się taki gwar. Każdy miał tyle do powiedzenia. Wiecie, i mnie to wtedy w pewnym momencie tak jak gdyby tak, nie powiem, że może uderzyło, ale dało mi to tak dużo do myślenia. Dlaczego, kiedy my spotykamy się, żeby czytać słowo, żeby je rozważać, kiedy się zachęca, żeby ktoś mógł coś powiedzieć, kiedy po prostu jest ta swoboda ku temu, po prostu, że każdy z nas może czymś się podzielić, coś powiedzieć, dlaczego właśnie jak gdyby nie jesteśmy tak otwarci, tak mający tyle do powiedzenia, jak wtedy, kiedy ta oficjalna część się kończy i po prostu jak gdyby człowiek się zupełnie inaczej zachowuje. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby, wiecie, tak żyć tym Słowem Bożym, że czy to będzie jakieś oficjalne spotkanie, czy to będzie nieoficjalne spotkanie, takie nasze luźne rozmowy, spotkania, żeby właśnie ze strony ludzi wierzących, prawda, z naszej strony właśnie zawsze był ten element, że my żyjąc Słowem Bożym, ja widzę, że to tak działa, że Duch Boży w nas jest pobudzany, Duch Boży nas pobudza, żeby tym Słowem się podzielić, żeby powiedzieć, żeby wyznać. To nie chodzi o jakiś niekiedy wielki wykład, to chodzi o proste Słowo, o życie tym Słowem, że je rozumiesz, że je przeżywasz, że ono ci przynosi radość. I myślę, że kiedy tak życie człowieka wygląda, wiecie, że on tą społeczność z Panem przeżywa, żyje Słowem, to on może powiedzieć, że my wiemy. Ja jestem pewien, bo to jest we mnie, to tam już jest wiele lat. To Pan swoim duchem odnawia, On mnie buduje, a to, czego dzisiaj nie widzą moje oczy, o czym mówi Słowo Boże, że to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Znowu jak gdyby zupełne odwrócenie tego, w taki naturalny sposób człowiek funkcjonuje na tej ziemi, że to, co niewidzialne, jest wieczne, a to, co widzialne, jest doczesne. Ale to wszystko my bierzemy ze Słowa. My to nie mamy sami ze siebie. Przez to przebywanie w Słowie, przez to trawienie Słowa, po prostu przychodzi czas, że to przynosi owoc, że to z nas zaczyna wypływać. I wtedy możemy mówić, że my wiemy, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, że to tam jest w nas, że Pan się do tego przyznaje, a że jest to Słowo, które zostało spisane i ono trwa na wieki. I wiecie, i do tego nas Pan powołuje jako Kościół, jako Jego lud, abyśmy w tym byli, prawda? Abyśmy tym żyli i aby to wszystko przynosiło Jemu chwałę. To jest tak, z jednej strony jest to tak niesamowicie proste. Amen. A można powiedzieć, z drugiej strony nam to sprawia tyle problemów, dlatego że ciągle jesteśmy jeszcze w ciele. I kiedy jesteśmy tego świadomi, to też widzę, że pewnym rzeczom się nie dziwimy, bo niekiedy jest tak jeszcze, wybaczcie może, że zajmuję jeszcze trochę tego czasu, ale niekiedy, kiedy przychodzą właśnie te rzeczy, kiedy budzi się to wszystko, co jest skażone, to niekiedy się tak dziwię samemu sobie, że taka myśl się pojawi, że tu coś się zdarzyło, że tu się tak zachowuje i niekiedy tak człowiek by się gdzieś zatrzymał i by tak, no, zaczął tak strasznie ubolewać, no to dlaczego to tak wszystko wygląda, a nie inaczej? A z drugiej strony by trzeba było powiedzieć, nie dziw się, dopóki jesteś w ciele, to my się, jeżeli tylko troszeczkę zabraknie tej Bożej obecności, to jak gdyby te nasze drogi są, tak jest napisane w liście do Koryntian, że oddalamy się od Pana, prawda? A w duchu znowu jesteśmy pociągani, aby żyć Słowem, aby to było w nas, abyśmy to pokochali, abyśmy to mieli za tą najwyższą wartość. I o tym chcemy mówić, to chcemy zwiastować. I wiecie, wspólnie razem, tak jak się spotykamy, to chcemy przeżywać. Żeby każdy, kto jest dzieckiem Bożym, przeżywał tą Jego obecność. Żeby mógł się tym dzielić. Czy to tutaj, czy gdzieś na osobności. Wiecie, żeby płynęło świadectwo, a w tym wszystkim, żeby Pan Jezus był uwielbiony. I to nie są wcale takie te wielkie rzeczy, o jakich mówi i myśli świat. Ale Kościół, kiedy tak popatrzymy się na niego, to on właśnie w takiej prostocie żył, a przy tym był tak ekspansywny, ta siła jego przekazu była tak silna, że wiecie, tego nie był nikt w stanie zatrzymać. Po prostu to autentyczne Boże życie w Chrystusie, ono ma taką siłę rozprzestrzeniania się, tak jak światło góruje nad ciemnością. Tylko żeby w tym być, żeby tego pilnować, żeby w tym trwać, żeby móc powiedzieć, my wiemy. Chcemy powstać już do modlitwy.